Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Wosz, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, gdyby nie fakt, że minister Zbigniew Rau otwiera listę Prawa i Sprawiedliwości, listę wyborczą w Łodzi, do tej chwili nie byłby już szefem MSZ-u?
Minister Rau akurat jest świetnym szefem MSZ-u, doskonale dba o polską dyplomację, o polskie interesy i za te sprawy, za które odpowiada, można powiedzieć, odpowiada sukcesem. Natomiast oczywiście nawiązując do, bo rozumiem, jaki jest kontekst pytania.
No pomagać musi CBA i prokuratura ministrowi, żeby lepiej jeszcze o te wszystkie sprawy zadbać, panie ministrze. No takie są fakty, z którymi już polemizować się nie da, że jednak afera jest w MSZ-cie, pod rządami ministra Raua. To jest po prostu, to się dzieje od miesięcy.
Jeżeli chodzi o sprawę wiz, odpowiadał za to bezpośrednio pan wiceminister Wawrzyk, pan profesor, który poniósł odpowiedzialność polityczną. Już go w MSZ-cie nie ma. Natomiast co do samych wiz, panie redaktorze, też tutaj mówienie o jakiejś aferze, oczywiście aferze na pewno medialnej, w sferze medialnej, bo sprawa dotyczy, był proceder przestępczy, to jest jasne. To jest oświadczenia prokuratury, wynika i prokuratura generalnego, ale absolutnie nie ma mowy do czynienia z jakimiś 250 tysięcy wiz, jak to próbuje przedstawić Platforma, bo oczywiście korzysta z tego w kampanii wyborczej. Fakty są takie, że sprawa dotyczy 268 postępowań zakończonych pozytywną decyzją i dotyczy płatnej protekcji przy przyspieszaniu wiz. Czyli te osoby, nawet jeżeli miały przyspieszone, to i tak były badane i tak przeszły odpowiednią procedurę, a prawdziwa afera, no mówię, tutaj mamy 268 przypadków wykrytych przez polskie służby, po nitce do kłębka z jakichś działań na niskim szczeblu konsularnym doszło to do urzędników związanych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ale jeszcze raz powtórzę, no mówienie tu o jakiejś gigantycznej aferze o tym, że Polska jest zalewana przez migrantów, przez Rząd Zjednoczonej Prawicy, to jest po prostu gra polityczna, stuprocentowa.
Tak, ale bagatelizowanie tego też jest chyba grą polityczną, stuprocentową, panie ministrze.
Nieczyste sumienie.
Ale bagatelizowanie tego, co się wydarzyło, też jest chyba grą polityczną i też związaną z wyborami, bo panie ministrze, to się dzieje w obszarze, na który Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska mocno, zdaje się, zwracały uwagę, nie tylko w ostatnim czasie. No, mówicie o bezpiecznej Polsce, o tym, że szczelne są granice, tymczasem okazuje się, że dolary potrafią je dość mocno rozszczelnić.
268 osób. Jeszcze raz powtórzę, to jest liczba, która powinna być odmieniona. 268 osób, nie 250 tysięcy. I co więcej, to my dbamy o bezpieczeństwo, bo w naszych czasach jest natychmiast wyciągana odpowiedzialność, łącznie z tym, że te osoby siedzą w areszcie, panie redaktorze. Ja przypomnę kolegów Tuska z jego rządu, z rządu. Pan Nowak, który ma postępowania, pan Karpiński, który siedzi w areszcie za mafie śmieciowe, cały szereg różnych ministrów, 13 osób z rządu Donalda Tuska, które ma realne problemy i postępowania karne. W tym przypadku mamy do czynienia z grupką osób, nawet niekoniecznie związanych jakoś wybitnie z naszą stroną sceny politycznej, która zorganizowała jakiś przestępczy proceder, który został wykryty przez polskie służby. Zostali oni oskarżeni, a prokuratura zawnioskowała i sąd ich umieścił w areszcie. I to są nasze działania. A Tusk próbuje tym przykryć. Co próbuje tym przykryć? To, że chcieli przyjąć tysiące nielegalnych migrantów. To, że europosłowie Platformy głosowali za przymusową migracją tych wszystkich do Polski. A widzimy, jak to wygląda. Widzimy, jak wygląda poziom bezpieczeństwa. No my na to nigdy nie pozwolimy i nie będzie w Polsce drugiej Lampeduzy. Tusk to druga Lampeduza w Polsce i Polacy to wiedzą.
Panie ministrze, tylko że no akurat nie politycy Platformy Obywatelskiej, tylko na przykład Konfederacji mówią, że no, wy to prawda mówicie o legalnej imigracji, ale masowej, no, chociażby dane za 2022 rok, 40 tysięcy pozwoleń na pracę dla obywateli Indii. Kolejny w tym zestawieniu jest Bangladesz, potem trzeci Uzbekistan. Jaka jest polityka migracyjna rządu Prawa i Sprawiedliwości? Otworzyliście zdecydowanie szerzej, panie ministrze, polski rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej i to chyba, rozumiem, że też są fakty, z którymi trudno polemizować, tylko mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość nie lubi się do tego przyznawać, a może warto by to było jakoś uzasadnić.
Nie, ale kiedy słyszę o setkach tysięcy ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki, a dane pokazują, że wiz pracowniczych żadne setki tysięcy, tylko na każde państwo po kilkaset i pan te oświadczenie MSZ-u też przecież ma, ale wystarczy te dane przeczytać. To pokazuje, że Tusk próbuje po prostu wykorzystać emocje zupełnie fałszywie, bo on jest przecież kłamcą, to już wszyscy wiedzą, bo sam ma nieczyste sumienie. On odpowiada za tą całą politykę migracyjną europejską, będąc, zrobi wszystko, co mu Niemcy każą, co mu Unia każe i oni rzeczywiście, jak wygrają wybory, pierwsze co zrobią, to wpuszczą tutaj setki tysięcy, ale tych nielegalnych migrantów. I to jest różnica.
Hej, ale panie Miesz, ale ja pytam o legalną politykę migracyjną. O politykę migracyjną. Czy rozumiem, że zdaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości polski rynek pracy wymaga większego otwarcia także na pracowników ze wspomnianych Indii, Bangladeszu, Uzbekistanu, nie tylko z najbliższych nam krajów sąsiednich jak Ukraina czy Białoruś, ale także z tych kierunków, bo to się po prostu dzieje. Pracownicy z tych krajów, ja teraz tego absolutnie nie wartościuję, tylko chodzi mi o to, żeby no, wprost to przyznać i uzasadnić, że nie wiem, zdaniem pana ministra, polski rynek pracy wymaga faktycznie takiego otwarcia?
Nie, największa ilość pozwoleń i wiz, i pan też to doskonale wie, bo to jest ten sam oświadczenie MSZ-u i nasi słuchacze, widzowie też, a mianowicie to są Ukraińcy i to są Białorusini. I to są dwie główne liczby, które tam występują. Jest legalna procedura, pracodawcy mogą wnioskować, jeżeli ktoś ma uzasadnienie i ma taką potrzebę, żeby zatrudnić kogoś u nas na rynku, no to jest normalna, legalna procedura, kiedy takie osoby się sprawdza i wówczas wydaje się te zgody. Natomiast no rzeczywiście...
No to chyba panie jakiś namysł 15, temu też powinien towarzyszyć. Chyba powinien temu towarzyszyć jakiś namysł,
że wpuszczać
rządu,
Ukraińców
że...
i Białorusinów.
Nie, nie, ale chodzi mi o to, no, czy Ukraińców i Białorusinów też, ale chodzi mi o to, że po prostu...
Ale pan wie, że to jest głównie,
jakoś
głównie oni.
Zakładasz to, widzisz w perspektywie, nie wiem, pięcioletniej, dziesięcioletniej, co jeżeli będziemy rocznie sprowadzali, nie wiem, 100 tysięcy osób z tych dalekowschodnich kierunków, to jak to będzie wyglądało w perspektywie 10 lat, jak ich asymilować. Chodzi mi o to po prostu, panie ministrze, żeby nie, nie wiem, wypierać się tego, co się faktycznie dzieje, a co widzimy przecież na ulicach, że Polska się zmienia, że staje się bardziej multikulturowa. Tylko pytam, czy państwo ma na to jakiś pomysł po prostu i czy to jest element jakiejś spójnej polityki, czy tak dzieje się, bo się dzieje. Pracodawcy chcą, wpuszczamy ich i tak dalej. Czy towarzyszy temu jakiś namysł i konkretny plan?
Przede wszystkim towarzyszy temu namysł i konkretny plan, a mianowicie wpuszczamy przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów, czyli tych, którzy są nam bliscy kulturowo, którzy są naszymi sąsiadami, którzy są z Europy i to potwierdzają wszystkie statystyki, dostępne zresztą na rządowych stronach internetowych dla każdego. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić, że nasza polityka nie jest polityką otwartości wbrew tej narracji, którą narzuca opozycja. Proszę zwrócić uwagę, że na 100 tysięcy obywateli my wydajemy 10-krotnie mniej wiz niż na przykład Francuzi. W przeliczeniu nie na skalę państwa, bo oczywiście Francuzów jest więcej, ale w przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli 10-krotnie mniej. To pokazuje, że nasza polityka pod tym względem jest polityką właściwą. Być może trzeba jeszcze dokręcić śrubę. To powinno być w uzgodnieniu oczywiście ze wszystkimi interesariuszami, z pracodawcami chociażby. Natomiast fakty są takie, że my wpuszczamy przede wszystkim Ukraińców, Białorusinów do pracy, że potrzeba rąk do pracy i że kontrolujemy tę sprawę. A afera, którą próbuje wywołać Tusk i wychodzi łapówkarz Grodzki w orędziu do narodu, mówi o braniu łapówek i wielomilionowych tutaj
panie ministrze,
tutaj
tak w trybie wyborczym pan mówi łapówkarz, obo marszał Grodzki mu łapówkarz pan nazwał.
Tak, tak, mówię, powtarzam za prokuratorem generalnym. Prokurator generalny wyraźnie powiedział, że wnioski prokuratury do Senatu dokładnie pokazują, że Grodzki brał łapówy od ludzi naprawdę w tragicznym położeniu, którym umierali rodzice.
Pan bez wyroku sądu może powiedzieć łapówkarz o człowieku bez wyroku sądu?
Ja powtarzam za prokuratorem generalnym, to są sprawy, no Grodzki nawet po słowach prokuratora generalnego dwa razy się zastanawiał, zaczął znowu kręcić, boi się trybu wyborczego, mówi, że może pozwie, może nie pozwie, no chowa się za immunitetem, a Tusk mu dalej gwarantuje ten immunitet, wystawiając go do Senatu i takie są fakty, taka jest prawda. Kilkanaście osób pod odpowiedzialnością karną w prokuraturze zeznaje o tym, że Grodzki wymuszał na nich łapówki, biorąc pod uwagę stan zdrowia, leczenie, ma swoje możliwości jako ordynatora w szczecińskim szpitalu. I ci ludzie to potwierdzają, a Grodzki się chowa za immunitetem, bo boi się sprawiedliwego sądu.
To panie ministrze, jeszcze o inną sprawę zapytam. Zacytuję prezydenta Ukrainy. Ważne jest, aby nasi sąsiedzi wspierali Ukrainę w czasie wojny, a jeśli ich decyzje złamią prawo unijne, Ukraina będzie odpowiadać w sposób cywilizowany. To po zniesieniu unijnego embarga. Pan minister jest rozczarowany postawą Ukrainy, no, która właśnie sprawiła taką nie inną, spowodowała taką nie inną decyzję Komisji Europejskiej. Ukraina powinna jednak bardziej uwzględniać polski interes, czy to naturalne, że po prostu prezydent Zełenski myśli o swoim rolnictwie, nawet jeżeli koszt polskiego miałyby się pewne procesy odbywać.
Dla nas zawsze priorytetem jest i będzie interes Rzeczypospolitej, interes Polski. W interesie Polski oczywistym jest, żeby wojnę na wschodzie wygrała Ukraina, a nie Rosja, bo Polska będzie następna, jeśli Rosja połknie Ukrainę. Więc w naszym interesie jest wspierać zbrojnie, dozbrajać, przekazywać sprzęt, ale w naszym interesie nie jest wykańczanie polskiego rolnictwa, bo oligarchowie ukraińscy i różne biznesy zachodnie mają takie życzenie. To są fakty. Proszę zobaczyć, że pierwszych 10 firm największych areałów na Ukrainie to są po prostu jakieś spółki zagraniczne, różnorakie z Luksemburga, z Cypru, z innych krajów. Tam ukraińskiego kapitału praktycznie nie ma. Tam są oligarchowie oczywiście, którzy jakiś swój udział mają. My jesteśmy za tym, żeby to zboże, owszem, trafiło do Afryki, gdzieś na rynki światowe, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w jakikolwiek sposób zachwiać polskim bezpieczeństwem żywnościowym. Polskie rolnictwo musi przetrwać, bo musi wyżywić nasz naród i to jest priorytet. Każde państwo to rozumie, każde państwo realizuje swoje interesy.
Ale polski rząd zrozumiał to po czasie, panie ministrze? Polski rząd zrozumiał to po czasie, no bo rok temu zdaje się, że perspektywa była trochę inna.
Rok temu była mowa o tym, żeby te zboże było wyłącznie transportowane do zagranicy.
No ale nie dopilnowaliście tego.
Do Afryki. Natomiast i w związku z tym są wyciągane konsekwencje i są prowadzone też postępowania prokuratorskie, specjalny zespół śledczy w Rzeszowie, w prokuraturze regionalnej rzeszowskiej bada dokładne sprawy i z pewnością będzie tutaj wyciągał konsekwencje. Natomiast fakty są takie, że my dbamy o polskie rolnictwo i przypomnę, że to my doprowadziliśmy po pierwsze do embarga, a po drugie to rząd, czy powiedzmy politycy suwerennej Polski, także już stawialiśmy od wiosny tego roku, sygnalizowaliśmy, że Unia Europejska będzie grała także wyborczo w Polsce 15 września zniesie to embargo.
Panie ministrze, to teraz postawmy przecinek i w internetowej dogrywce na sprawy ten wątek będziemy kontynuować, a słuchaczom Radio Plus życzymy już dobrego dnia. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, jest i za chwilę także będzie z nami.
Pozdrawiam.
Radio Plus. Sedno.
Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes suwerennej Polski, jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Panie ministrze, o ukraińskim zbożu mówiliśmy, o tym, co działo się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o nasze relacje, też o transfer tego zboża przez Polskę, który miał mieć miejsce. Jak się okazało, to niekoniecznie transfer przez Polskę był, ale do Polski często. Jeżeli chodzi o to śledztwo, panie ministrze, są jakieś nowe informacje, ustalenia?
Ja nie znam nowych szczegółów tego śledztwa. Wiem, że to postępowanie prowadzi prokuratura rzeszowska. Są one prowadzone według tych relacji, które posiadamy bardzo intensywnie i jak mówię, na pewno każdy odpowiedzialny będzie pociągnięty do odpowiedzialności.
Panie ministrze, to zmieńmy w takim razie temat nie o Ukrainie, nie o zbożu. Porozmawiajmy tylko o tym, co najbliższe pana sercu, o wymiarze sprawiedliwości. O Trybunał Konstytucyjny chciałem konkretnie zapytać, no bo tam zdaje się, że wszyscy przeszli już do porządku dziennego nad tym, że na jakichś wiecznych wakacjach są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Pokłócili się i dzięki temu niewiele mają do roboty. Cała Polska czeka chociażby na rozstrzygnięcie tego wniosku pana prezydenta dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym. No i nic, no czekamy. Panie ministrze, coś tam, nie wiem, są widoki na jakieś porozumienie, na odkłócenie, jak mówił pan prezydent tego Trybunału, bo to naprawdę, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale ta sytuacja wygląda mało poważnie po prostu.
A jednocześnie mieli czas się zająć pensjami, znaczy było posiedzenie, które potem było odroczone. Potwierdzę za panem prezydentem, no najwyższy czas, żeby się odkłócili.
Na ale to już od miesięcy, tak, panie ministrze, no apele o odkłócenie to już chyba na nie jest za późno już na te apele.
To prawda, dlatego po wyborach trzeba będzie kompleksowo zreformować wymiar sprawiedliwości, uporządkować te sprawy i Trybunał Konstytucyjny z pewnością powinien przyspieszyć, to jest duża odpowiedzialność też prezes Trybunału, która organizuje jego pracę.
No tylko panie ministrze, słyszymy to przecież od pół roku gdzieś, prawda? Albo nawet dłużej. No i nic się nie
ale
dzieje.
Ale pan wie, że teraz nie ma... No tak, no ale co pan oczekuje, że jakąś ustawę zrobimy? No nie ma.
Oczekuję na przykład politycznej panią prezes Julię Przyłębską. No to środowisko polityczne przecież zrobiło za Trybunału Konstytucyjnego i w wizjach podobno lepszych niż gorszych skierowliwości jest pani Julia Przyłębska, więc w takiej rozmawiać, jakichś rozwiązań, które do ustania tego pata. No nie wiem, można zmienić prezesa na przykład. Jeżeli jest problem z samą prezes i izba nie działa, to może było jedyne wyjście. No to tak, to mogłaby pani prezes ustąpić ze stanowiska na przykład.
No to jest wewnętrzna sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, albo 10 lat temu mówił o politycznej prezydencji.
Rozumiem, tak. No, to
razem byśmy byli na różnych...
Okay.
Na żółtych paskach TVN-u byśmy długi, długi czas. A teraz, no, jeżeli to dotyczy Trybunału, który nie jest w myśl... nie jest w liberalnych środowisk, no to tak gdzie bez echa. No,
liberalne środowiska się liberalnym środowiskom się nie podpisuje. Płacimy potężne pieniądze tym sędziom. Jest poważna bardzo instytucja, od której bardzo wiele w Polsce. Ostatnia instancja dla spraw do rozstrzygania choć kadencyjnych pomiędzy najważniejszymi organami czy konstytucyjności właśnie ustaw jak w tym wypadku. No i mamy jej kompletny paraliż. No to coś trzeba, panie ministrze, bo apele o odkłócenie, no też, że no już efektu żadnego nie przywalował. Pan prezydent już nikt wymoże.
Zgadzam, panie redaktorze, to pokazuje też polskiej konstytucji, że nie przekazają sytuacji wątpliwej części sędziów wewnątrz Trybunału, czy Polska jest prezesem, czy nie jest prezesem, w związku z czym Izba w pełnym składzie, pełny skład ma utrudnione działania, ale w mniejszych i na to wpływ już pani prezes Przyłębska nie tych spraw, więc rzeczywiście możemy wspólnie apelować o to, żeby ten nauk były realizowane bardziej intensywnie.
To apelujemy w takim razie, panie ministrze, może pani prezes nas wysłucha.
Ustawowo możemy to zmienić, ale myślę, że w przyszłej kadencji pewnie w ramach jakiegoś szerokiego konsensusu politycznego.
No ale pełny skład mieliście w tej kadencji zmienić już jakieś, nie wiem, 3 miesiące temu i się wycofaliście z tego planu, bo z tego co wiem, wydawało się, że tam jednak wszystko ruszy w tym Trybunale i zmiana jest niepotrzebna. Panie ministrze, to jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Powoli już zaczynacie się przyzwyczajać do myśli o koalicji z Konfederacją?
Nie, my idziemy po zwycięstwo i idziemy po trzecią kadencję, najpewniej samodzielnie w ramach tej koalicji, którą współtworzymy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Jaki będzie werdykt wyborców, zobaczymy 15 października, ale zdecydowanie każdy, kto śledzi bieżące życie polityczne i wydarzenia w kraju, wie, że my jesteśmy wiarygodni w tym, co obiecujemy, że Polska jest po prostu lepszym państwem, lepszym miejscem do życia niż była lat temu 8 i że jak wróci Tusk i jego towarzystwo, to będą tylko kiwać główką przed Unią Europejską, a w Unii Europejskiej dzieją się naprawdę bardzo ważne sprawy. Z jednej strony na wschodzie mamy wojnę i realne działania militarne, a na zachodzie no, też naruszenie naszej suwerenności, a mianowicie Unia Europejska podjęła się z reformowania i chce się z organizacji międzynarodowej, którą wciąż jest, zmienić państwo. Oni chcą nie tylko zabrać lasy i tak dalej, ale oni chcą zmienić tryb tego, jak ma funkcjonować nawet zmiana traktatów, czyli chcą przeforsować taką zmianę, Żeby nad naszymi głowami już o wszystkim decydować.
Panie ministrze, pytałem o koalicję z Konfederacją.
Nie mówiąc właściwie zniesieniu prawa weta.
Panie ministrze, ale pytałem o koalicję z Konfederacją.
To nas Konfederacja
ta sprawa
łączy.
Was łączy, dlatego, absolutnie, dlatego, właśnie. Więc to jest,
dlatego
to rozumieć, jako głos za tym, że w tych węzłowych sprawach no, idziecie w tym samym kierunku i ta koalicja, no gdzieś tam można by było wyliczyć wiele przeszkód i programowych różnic, ale jednak więcej was łączy niż dzieli?
Jeszcze raz, my idziemy po zwycięstwo i to samodzielne zwycięstwo jako Zjednoczona Prawica. Jak się inaczej okaże po 15 października, wówczas będziemy siadać do stołu z tymi, którzy będą chcieli rozmawiać. No nikt nie przesądza przed 15 października. Być może nie trzeba będzie w ogóle rozmawiać, bo być może, nie jestem o tym przekonany, będziemy mieli samodzielną większość. No tutaj werdykt wyborców będzie 15 października. Natomiast no, sprawy Polski, Polska jest w sercach części tych, którzy nie są jeszcze w Zjednoczonej Prawicy i z pewnością z tymi osobami będzie można rozmawiać.
Panie ministrze, to jeszcze jeżeli chodzi o kampanię, o wybory, to zapytam o kwestię, no ja jednak uparcie będę się trzymał tego słowa afery wizowej, bo myślę, że jak jest CBA w ministerstwie i prokuratura, to o aferze można mówić absolutnie, to jest uprawnione, więc czy wam to zaszkodzi w kampanii, w wyborach?
Każde zdarzenie przed wyborami oczywiście będzie wykorzystywane politycznie, wyborczo. Jeżeli marszałek Senatu wykorzystuje orędzie, a sam jest łapówkarzem, jeszcze raz powtórzę, wykorzystuje takie narzędzie jak orędzie do narodu po to, żeby mówić o tej sprawie, no to przy każdym zatrzymaniu CBA będziemy wygłaszać orędzia, no to jest jakiś absurd. Przy zatrzymaniu Karpiniuka marszałek Sejmu miała zrobić orędzie, że zatrzymano byłego ministra w rządzie Donalda Tuska pod
Karpińskiego,
właśnie wielkiej afery. Przepraszam, Karpińskiego, tak, że bardzo przepraszam, tak. Można mówić pana K, będzie łatwiej, który siedzi w tej chwili, jest aresztowany. Pan Nowak, 13 innych ministrów, no to są fakty. I co za każdym razem mamy robić w związku z tym orędzia do narodu? No, zdarzają się, jeszcze raz powtórzę, tu chodzi o podejście do i wyciąganie konsekwencji. W czasach Tuska wszystko było zamiatane pod dywan. Nawet w czasach Tuska, mówił o tym prokurator generalny, afera wizowa wówczas i postępowanie prokuratury wówczas zamiecione pod dywan, o czym prokurator generalny nie wiedział, dotyczyła kilku tysięcy osób. Tutaj mamy do czynienia 268 i konsekwencje natychmiast wyciągnięte co do kilku osób, które przyspieszyły postępowania wizowe 260 innych osób, a tam mamy kilka tysięcy wiz też będzie prowadzone.
No ale na czele prokuratury od 2015 roku stoi Zbigniew Ziobro. To nie wiem, jak on kieruje tą prokuraturą, że tam były jakieś potężne afery, kilka tysięcy wiz, no i co? I prokuratura...
Nie, mówił o tym medialnie Zbigniew Ziobro, mianowicie powiedział, że przecież no jest kilkanaście milionów postępowań rocznie w prokuraturze. Przy okazji tej afery, jak to pan nazywa, wizowej w MSZ-cie, prokuratorzy dokonali kwerendy, standardowe działanie w ramach postępowań, żeby sprawdzić, czy coś podobnego się tam kiedyś nie działo, jak to wyglądało. I wyszło, że działo się między 2009 a 2011, tyle że prokuratorzy Tuska zamietli to pod dywan i taka jest różnica w działaniu między nami, naszym rządem i wyciąganiem konsekwencji. Nawet jeśli ktoś popełnia błędy, ponosi za to konsekwencje. A ludźmi Tuska, którzy mając zarzuty, dalej są chronieni immunitetami, jak na przykład pan senator Gawłowski z Koszalina, który siedział w areszcie, będąc senatorem i dalej startuje. No to są standardy Tuska.
Mówił to Michał Woś,
prawdziwy afrysta.
Wiceminister Sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski. Panu ministrowi bardzo dziękuję za rozmowę i udanego tygodnia życzę.
Dziękuję uprzejmie i dla pana także, i naszych widzów i słuchaczy.
I państwu dziękujemy też oczywiście za uwagę i życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia.
Radio Plus. Sedno Wspólnoty.